proszę.
Ja chciałam spytać kasę tak. W zamku. To
w zamku, tutaj? Proszę panią, w lewo pani pójdzie.
Co tam słychać w kasie? Duże obroty?
No o obrotach raczej nie powinniśmy mówić, to jest tajemnica, proszę panią.
Ale obroty też świadczą o zainteresowaniu.
Proszę panią, to zależy od towarzystwa, od zainteresowania, od grupy przygotowania. Była pani na całym parku? Maj to już jest przepiękny. To można by iść i co drzewko, co listko, co gałązka jest inna. Ptaszki śpiewają, no jest przepięknie.
A całowała się pani w tym parku?
A to było kiedyś, ale to miło powspominać, prawda? Ja bym tu mogła spać, żeby mi pozwolili. Życie jest krótkie, a człowiek innych podziwia, a swojego nie widzi.
Tutaj w Kurniku historia nad nami wisi, a więc prawie 200 lat. Kolekcjonowania drzew, takich obiektów w Europie jest niewiele. To jest właśnie ta spuścizna po Tytusie, Janie Działyńskim, no i oczywiście po ostatnim Władysławie Zamoyskim. To jest cały teren, może jeszcze nie zagospodarowany w pełni arboretum, to jest 111 hektarów tu w Kurniku, za jeziorem 200 hektarów lasu. Arboretum, zbiór drzew i krzewów, swoisty ogród botaniczny, w którym zajmujemy się tylko drzewami i krzewami, obserwujemy ich aklimatyzację, to znaczy jak one się zachowują w naszych warunkach klimatycznych, jako że większość tych 3000 taksonów to są drzewa obce, pochodzące z Ameryki Północnej, z Chin, z Korei, z Azji Centralnej, z Kaukazu, z południowej Europy. Drzew polskich, tych z natury mamy niewiele, zresztą nasza flora drzewiasta jest również bardzo uboga, ale właśnie tamte rejony geograficzne są bardzo bogate w roślinność drzewiasto i właśnie to przyświecało Tytusowi Działyńskiemu, który widział już niektóre te drzewa we Francji, w Anglii, żeby je mieć właśnie w Kurniku. I my je mamy. Te drzewa przez 40 lat w czasach tego kierownictwa pokochiwałem. No to właśnie nową panią kierownik, panią Kingę, jeszcze przynajmniej te 30 lat czeka.
Ja jestem ze wsi, pod murowaną Gośliną i mieszkałam w granicach już Parku Krajobrazowego Puszcza Zielanka. Drzewa i las były zawsze przy mnie. Studiowałam kształtowanie terenów zieleni na wtedy jeszcze Akademii Rolniczej. Przypadkowo zupełnie mieszkałam w Kurniku. A Kurnik dla wszystkich dendrologów, osób związanych z ogrodnictwem i z dendrologią, jest taką mekką. Gdzież szukać pracy, jak nie tutaj? Był taki program w Urzędzie Pracy, staż dla absolwentów w 2003 roku. Pod okiem teraz właśnie podwładnych, a wtedy współpracowników, rozpoczęła się taka moja edukacja, która nadal trwa, bo tych spraw zawodowych wielokrotnie uczę się od moich pracowników. Także oni radzą i mówią, a ja to przetwarzam w małej głowie, a potem razem podejmujemy decyzję. Często osoby przenoszą nam tutaj fragmenty pędów, czy dzwonią, opowiadając o problemach z drzewami, że coś tam mi zamiera przy takim, wie pani, krzaku i ten krzak, to on tak kwitnie wiosną, takie na różowo, wie pani. Nie wiem jak się nazywa, no kupiłem go tam kiedyś i teraz mi tam takie się kropeczki porobiły, no nie wiem czy nawoziłem, no żona mówi, że kwitło w tym roku. Aha, nie wiem od której strony ma te plamki. Z dołu. Ach, no z dołu liścia. No myśmy to popryskali tam grzybobójczym coś. Ach, 3 razy trzeba. A no widzi pani. A czemu mi pani nie może powiedzieć, że przez telefon, że to jest to albo nie to? Aha, bo pani nie widziała. No to ja przyjadę. Albo może pani przyjedzie? My leczymy przez telefon. To nawet Kaszpirowski miał może trochę większe szanse, tak? Bo przynajmniej jego widziano. Idziemy!
No drzewka jak kwitną wiosną, już zakwitają krzewy, potem rododendrony, azalie. Traktorkiem jeżdżę, proszę panią, no koszenie, jak gałęzie gdzieś się łamią, to trzeba to sprzątnąć, wie pani, no tak.
O. To jest pan pilarz.
Pilarz, wie pani, tam przyciąć.
Pan traktorzysta.
Tak, no wie pani, no są różne.
No. Każdy dzień, każda pora roku jest inna.
Człowiek zmoknie, ale to też ma swój urok.
To jest pan, który się zajmuje właśnie ochroną, nawodnieniem, nawożeniem i lasem. No i dlatego taki zaganiany już teraz nam tu chce uciekać.
Wszystko pociągające tutaj.
Jedziemy, bo...
Moją tą ulubioną częścią jest jednak arboretum. I ta część parkowa to jest ta moja perełka. Tutaj możemy wielu osobom na jednym miejscu pokazać różnorodność przyrody.
Tutaj mamy miłorząb dwuklapowy, ginkgo biloba. Wiele miłorzębów rośnie. Tutaj mam akurat, rośnie w naszym arboretum, tu mam akurat dziewczynkę.
O, a po czym pani poznaje?
No po tym, że ją znam już trochę.
Czy po warkoczyka?
Ale dziewczynki, już teraz powinny być widoczne ich takie śliwkowate owoce. To jest gatunek dwupienny, czyli są chłopcy i dziewczynki. Pochodzi z południowo-wschodniej prowincji Chin. I od setek lat był sadzony przy świątyniach buddyjskich i w miejscach czczonych w Chinach i w Japonii. I jest do dzisiaj żyjącym reliktem dawnej flory z okresu permskiego, sprzed 250 milionów lat.
Jak się rozmnaża drzewa?
Przez siew, ale to jest ryzykowna metoda, bo nigdy nie wiemy, kto był tatą, wiemy, kto jest mamą, tak? Więc mogą nam wyjść mieszańce. Bzy akurat próbujemy w tym roku rozmnażać przez sadzonki.
Ale to mało romantyczne.
No najbardziej romantyczną, naturalnym sposobem jest rozmnażanie przez nasiona, sposobem tym płciowym, tak? Drzewa mówią, że umawiają się na randki, wtedy zakwitają i kwiat jest tym początkiem rozmnażania. Wtedy następuje zapylenie, czyli taki powiedzmy akt. To jest właśnie to coś, co jest po randce u nas. Arboretum jest przedzielone ulicą. Nowa część arboretum jest taką częścią przeznaczoną bardziej pod działalność naukową. Tam turyści mają wstęp ograniczony i mogą do nowego arboretum wchodzić podczas imprez majowych. Pokazujemy tam kolekcję różaneczników i azalii oraz bzów lilaków. Pójdziemy sobie do starego parku, do tego tchnienia historii. Codziennie można odwiedzać stare arboretum, czyli ten teren 30-hektarowego parku przy zamku w Kurniku.
Jeden dzień wystarczy?
Gdyby tak na to spojrzeć, to jeden dzień wystarczy, ale 4 razy w roku. Czyli musimy przyjechać tutaj wiosną, wczesną wiosną, przedwiośnią, zobaczyć kwitnące śnieżyce. Potem musimy przyjechać podczas kwitnienia magnolii i różaneczników, ale koniecznie jeszcze musimy przyjechać jesienią, bo jest tutaj przepięknie jesienią. Bo barwy tych drzew pochodzących właśnie z różnych części globu, rosnących obok siebie, dają taką ferię barw, że no kwitnienie różaneczników przy tym wypada dosyć blado. Stoimy teraz przy Alei Generałowej Zamojskiej. I mając lat 70, postanowiła, że chce mieć aleję romantyczną. To był taki nurt w ogrodach krajobrazowych, opierający się na tajemniczości. Powstawały różne takie groty, przejścia i tak dalej. To jest aleja posadzona z lip, bardzo gęsto, stąd rozwijały korony tylko na zewnątrz alei. Aleja wewnątrz jest taka dosyć mroczna, a te pnie tworzą taką kolumnadę. No i to, co jeszcze w niej jest takiego szczególnego, to jest posadzona na łuku. Dlatego nie widzimy, co jest na końcu tej alei. Ona idealnie tak samo wygląda z drugiej strony, jest w takim jakby lustrzanym odbicie. Nie widzimy, co jest na końcu, stąd jej tajemniczość i taki właśnie urokliwy charakter. Piękne miejsce, jedno z moich ulubionych. A to jest tuja aurestens, czyli żywotnik aurestens. To jest tuja wyhodowana w Kurniku w 1932 roku, będąca w każdym prawie że ogrodzie. To jest ta kolumnowa, złocista tuja. Polish gold, polskie złoto, tak się nazywa w Europie. Rębarka do gałęzi dojechała, tak? Gałęzie, które mamy pościnane, lądują w tej maszynie, z nich są tworzone takie zrębki, którymi potem wyściełamy nowe nasadzenia. 3 lata temu do arboretum dostały się bobry. Zamieszkały na wyspie, na największym stawie arboretum. Zaczęły tak z otwartymi szeroko oczyma próbować wszystkiego, co jest wokół. To był dla nich jak światowy stół, prawda, bogato zastawiony, bo miały takie gatunki, o których nigdy nie słyszały, nie widziały. Rozpoczęły od gatunku dla siebie znanego, od topoli, a potem rozpoczęły takie wycieczki kulinarne. Potem zaczęliśmy zabezpieczać te drzewa, szczególnie właśnie cypryśniki błotne, które im zasmakowały, siatką. Za dużo nie pomogło. Potem rozpoczęliśmy działania wraz z ekologami poznańskimi. Udało się odłowić parę tych bobrów, przesiedlić je. Bezpieczne dla nich środowisko. A, proszę. To jest martwe drzewo. To była topola czarna, która tutaj w arboretum dożyła 200 lat. To bardzo dużo jak na topole. I taki olbrzym, wielki, teraz tutaj leży. Postanowiliśmy, że ją zostawimy. No bo to jest osiedle, prawda, mieszkaniowe. Tutaj jest rój różnych organizmów, drobnoustrojów, owadów. Wiele osób, szczególnie młodych par, robi sobie przy niej zdjęcia.
A czy topole to nie chwasty wśród drzew? Bo mówi się, że są bardzo ekspansywne, że włażą w inne drzewostany, te lepsze. Mm-hmm. I że sieją alergeny. I że w ogóle są brzydale.
No mówi się tak. Nie wiadomo dlaczego dzieli się drzewa na te lepsze i gorsze. No faktycznie bardzo łatwo się rozmnaża. I stąd właśnie te wszystkie aleje powojenne były obsadzane topolą. Generalnie żyją dosyć krótko i w wieku 70 lat zaczyna być drzewem dosyć kruchym. Konary się wyłamują. No a topole to gatunek bardzo ważny, jeżeli chodzi o świat nauki i stanowią bazę do badań nad pochłanianiem zanieczyszczeń z gleby. Takim jakby są żywym katalizatorem. Poza tym uczulenia. No jesteśmy uczuleni obecnie w naszym cywilizowanym świecie na prawie wszystko. Dlaczego nie mówimy, że jesteśmy uczuleni na sosny, więc wytnijmy wszystkie sosny. Wszystko może być alergenem, nawet z dnia na dzień. Także nie wina topoli. No stoimy teraz przed cypryśnikiem błotnym, przed tą wizytówką arboretum w Kórniku. To jest drzewo iglaste o igłach sezonowych, podobnie jak nasz modrzew. Jesienią pięknie te igły rudzieją i opadają. Ale co jest w nim najbardziej fascynującego? To, co jest pod drzewem. Takie małe, różnie to określają nasi zwiedzający, grzybki, bulbeczki, tak? To są pneumatofory, czyli korzenie powietrzne. Cypryśnik pochodzi z południowo-wschodniej Ameryki Północnej, rośnie w rejonie Florydy, Nowego Orleanu, na bagnistych terenach. Tworzy lasy takie bagniste w miejscach, no, gdzie jego korzenie całkowicie są zanurzone w wodzie. A w sferze korzeni też jest wymagana wentylacja. Te pieńki, które tutaj widzimy, to są końcówki korzeni powietrznych wyrastających z korzeni tych podziemnych. Takie rurki do nurkowania, jak dzieci nurkują. To tutaj mamy taką rurkę do wymiany powietrza.
I ile on lat tutaj sobie stoi?
Blisko 200. I jeszcze sobie postoi. No piękny jest, najpiękniejszy w Polsce. Jest taka wizytówka Kórnika, zaraz będziemy. Przewodnika ktoś szuka? A już czeka? Aha, no to ja idę, nie? Bo myślałam, że pani do mnie zadzwoni, nie wiem, co oni tam z tym deszczem mają.
Tak?
Tak. Witam, pani Elino. I gdzie ta grupa?
My jesteśmy już.
Grupa seniora, klub seniora, 12.30.
No, to my.
No. Tutaj zobaczycie państwo olbrzymie bukszpany, prawie stuletnie. I to już jest gatunek, wiadomo, obcy, ale no tak się u nas zadomowił, że nawet w tradycji ludowej, prawda, tak, związany ściśle z,
na Wielkanoc trzeba
z Wielkanocą,
mieć
tak. A drewno bukszpanu jest bardzo twarde. I na początku takiej mechanizacji rozwoju przemysłu to właśnie z bukszpanów były robione te różne trybiki, bo one się mało ścierały.
Wczoraj tak stanąłem na półdziałki i policzyłem, to mam 50 gatunków na działce roślin. No, tu jest super, no to coś tu może, to tylko podziwiać. Parki po co są w mieście? Żeby człowiek odpoczął. No nie mówiąc o tym chlorofilu i wymianie tlenu i tak dalej.
A to jest magnolia parasolowata.
Magnolia parasolowata.
Mamo święta.
Taka, później kwitnąca.
Inna jak wszystkie.
Tak, więcej opowie pan Andrzej, także oddaję w dobre ręce i życzę miłego spaceru.
Dziękujemy.
Tutaj w Kórniku można chodzić po łąkach. Po tych wyznaczonych, tych intensywnie pielęgnowanych, ale można rozłożyć koc, można usiąść na trawie, można sobie zrobić piknik. i nikt za to nie będzie tutaj gonił. Zrobiliśmy w ubiegłym roku taką łąkę piknikową, ona jest nawadniana, intensywnie nawożona i koszona, więc już zdjęliśmy tabliczki, nie deptać trawy, tak. I można pójść, jeśli się ma dzieci, na plac zabaw, albo jeśli się ma nieco większe dzieci, chce się ich czegoś nauczyć, to na polanę edukacyjną, gdzie przy pomocy takich barwnych tablic można trochę przybliżyć młodym ludziom i sobie również tematykę dendrologii. O, a tu mamy tak zwane gruszki na wierzbie, z których znany jest kurnik. I to wielokrotnie takie przeświadczenie było, ci naukowcy zwariowani z kurnika to na wierzbie gruszki naszczepiają, w ogóle całkowicie już tracą rozum. A tak naprawdę to jest oczywiście grusza, której liście przypominają nieco liście wierzby, wydłużone i srebrzyste. To jest grusza wierzbolistna z rejonów Kaukazu, Azji Mniejszej, gdzie musi sobie radzić z suszą. A głównym źródłem strat wody jest parowanie z powierzchni liścia. Jeżeli ona sobie z tych jajowatych listków, jakie ma normalna grusza, zwęziła, tak, od razu ma mniejszą powierzchnię parowania. Przeliczając to na liczbę tylu liści, daje to nam duże oszczędności, prawda? Dodatkowo pokryła sobie te liście takim srebrnym kutnerem, który też zabezpiecza przed parowaniem i zmienia nieco barwę na taką srebrną, która odbija światło, prawda? I tak sobie sprytnie grusza poradziła. Zresztą rósł tutaj do niedawna bardzo duży, stary, stuletni egzemplarz tutaj przy fosie zamkowej. Niestety w 2007 roku podczas zimowego huraganu została wyłamana ta grusza wierzbolistna, ta stara.
Zdarza się, że turyści lubią sobie coś na pamiątkę zabrać?
Zdarza się, bo turyści uważają, że można to sobie, tak jak kiedyś trzykrotkę, czyli te roślinki doniczkowe, zrywało się tak zwaną szczypkę, wkładało się w ziemię i ona urosła. Otóż różaneczników, a to jest najczęstsze chyba u różaneczników, nie da się w ten sposób rozmnożyć. Nie uda się nam z sadzonki, więc drodzy turyści, niestety nie warto zrywać tych sadzoneczek, bo nie uda się wyhodować nowej roślinki.
Poprzednicy wskazują nam pewnie w tej chwili z niebios drogę, jaką mamy przebyć, żeby to z tego satelity nad kurnikiem była ta zielona plama jeszcze przez 100, 200, a może i 400 lat.